Rozdział drugi.
Jakoś o samym południu dzień się nieco rozjaśnił, ale ino tyle, co by kto uczywem przeciągnął po świecie, bo wnet zgasło i omroczało, jakby śnieg narastał i sposobił się znowu. W izbie Antków też było dziwnie mroczno, chłodno i smutnie. Dzieci bawiły się na łóżku i z cicha do się krzekorzyły, kiedy te kurczęta zastraszone. A Hankę tak podrzucała niespokojność, że rady sobie dać nie mogła. Chodziła z kąta w kąt, wyglądała przez okno, to przed domem stała i rozpalonymi oczyma chodziła po śniegach. Ale ani żywej duszy nie ujrzała na drogach ni polach. Parę sań przewlekło się od karczmy i zginęło pod topolami, jakby się zapadły w tej śniegowej topieli, że ni znaku, ni głosu nie ostało po nich. Nic, jeno ta cichość zmartwiała i pustka nieprzejrzana. Żeby choć ten dziad jaki zajrzał, żeby choć z kim zagadać, westchnęła. Kucusie, kucu, 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 zaczęła gonić po śniegach kury, bo się rozłaziły i szukały miejsca na trześniach. Pozanosiła je na grzędy, a z powrotem wywarła gębę na Weronkę, bo jakże, tamta wystawiła do sieni cebratkę z pomijami dla gadzin, a te zapowietrzone świntuchy rozlały na ziemię, że kałuża stanęła pod drzwiami. To świń pilnuj, kiedy się za gospodynię masz! Dzieciom przykaż, ja bez ciebie nie będę się taplała w błocie, wykrzykiwała przez drzwi. Sprzedała krowę, to głos tu będzie zabierać, ale błoto już jej przeszkadza, wielka pani, a sama kiej w chlewie siedzi. Tobie wara, gdzie siedzę, i wara ci do mojej krowy. To i do moich prosiaków ci wara, słyszysz? Hanka ino trzasnęła drzwiami, bo co miało odpowiadać takiej piekielnicy? Rzec jej to jakie słowo, to ona jej na pół kopku nie poprzestanie, a jeszcze i do bicia gotowa. Przywarła drzwi na haczyk, wydobyła pieniądze i wzięła się biedzić nad rozliczaniem. Niemało się utrudziła nad tylachnem pieniędzy, a i myliło jej się wciąż. Zgniewana jeszcze była na Weronkę i niespokojna o Antka. To znowu widziało się jej często, że krasula czegoś postękuje, albo ją zalewały przypominki ojcowego domu. Już ci, że jakby w chlewie siedzimy, już ci, szeptała rozglądając się po izbie. A tam i podłoga, okna jak się patrzy, ściany bielone i ciepło i czysto i wszystkiego po grdykę. Co oni tam robią? Józka zmywa statki po obiedzie, jak na przędzie i przez czyste, niezmarzłe szyby na świat spogląda. Brak jej to czego? Wszystkie korale dostała po nieboszce. A tyle wełniaków, tyle szmat, tyle chust. Nie narobi się, nie umartwi niczym, tłusto zje. Stach opowiadał przecie, że Jagostynka za nią robi. A ona do białego dnia się wyleguje pod pierzyną i herbatę popija. Ziemniaki jej nie służą. A stary się ino przymila i kiej koło dzieciątka zabiega. Gniew ją przejął nagły, aż się porwała od skrzyni i pogroziła pięścią. Złodziej, ścierwa, złodziej, lakudra jedna, tuk! Wykrzyknęła w głos, aż stary, co był na przypiecku drzemał, zerwał się przestraszony. Ojciec, przytkajcie ziemniaki ocipką i dół obwalcie śniegiem, bo na mróz się ma. Szepnęła spokojnie i zabierając się znowu do liczenia. Staremu coś niesporo szła robota. Śniegu była kupa, a sił wiele nie miał, a i te dwa złote postronkowego nie dały mu spokoju. Na stole świeciły się dwie złotówki prawie nowe, dobrze pamiętał. Może i dadzą, myślał. Komuż to się przynależą? Aż mu kula stergał od postronka, tak się krasula wydzierała. Wstrzymał przeciech. A kupcom to nie zachwalał? Słyszeli, chyba dadzą. Zaraz by starszemu Pietrusiowi na pierwszym odpuście kupił organki. Młodszemu by też trza. Werączynym dzieciom też. Zbóje są i uprzykrzone, ale trza. A sobie tabaki. Krzepkie ino. Jażby we wątpiach zawierciło, bo Stachowa słaba. Ani człek nie kichnie od niej.
Rozliczał, a tak żwawo robił, że gdy w godzinę jaką Hanka wyjrzała, to ledwie słoma była pokryta śniegiem.
Za chłopa to zjecie, ale i za dziecko nie zrobicie. Tyś się śpieszę, Hanuś. Inom się zadychał, zdziebko. Tom tego powietrza łapał. Pierunem będzie, pierunem.
Jąkał przestraszony.
Wieczór już pod lasem mróz bierze, a cały dół rozwalony, jakby go świnie spyskały. Idźcie do chałupy, dzieci pilnować.
Sama się zabrała do śniegu i tak ostro, że w jakie dwa pacierze dół był przywalony i galanto oklepany. Ale mroczeć już poczynało, gdy skończyła. W izbie kłód się podnosił przejmujący. Gliniany, mokry tok tężał i dudnił pod trepami kij klepisko. Mróz brał z miejsca i znowu, a wzorzysto pokrywał szybki. Dzieci skwierczały z cicha, jakby przygłodne nieco. Nie przyciszała ich, bo czasu nie było. A to sieczki musiała urżnąć dla jałowicy, prosiaka nakarmić, bo pokwikiwał i cisnął się do drzwi, gąski napoić, a to jeszcze raz przepowiedziała sobie, ile i komu miała zapłacić. Aż obrządziwszy wszystko, zabrała się do wyjścia. — Ojciec! Napalcie ogień, a miejcie baczenie na dzieci. Za parę pacierzy przyjdę. A jakby Antek wrócił, to kapusta jest w rynce na blasze.
Dobrze, Hanuś, napalę, przypilnuję. A kapusta jest w rynce. Baczę, Hanuś, baczę. A te postronkowe wzięłam. Nie potrzeba wam przecie. Jeść macie, szmaty macie. Czegóż wam więcej? Już ci wszystko mam, Hanuś, wszystko.
Szeptał cichutko, odwrócił się szybko do dzieci, bo łzy posypały mu się z oczów. Mróz ją obwionął na powietrzu, że mocniej zaciągnęła zapaskę na głowę. Śnieg skrzypiał pod nogami, na ziemię sypał się mrok modrawy, suchy i dziwnie przejrzysty. Niebo było jasne, kiedy szklane, odsłonięte w dalach i już kajś nie kajś w wysokościach trzęsła się gwiazda jedna i druga. Anka raz w raz macała za pazuchą, czy ma pieniądze, a rozmyślała, że przepyta się tu i owdzie, a może znajdzie, może uprosi robotę jaką dla Antka, a we świat mu iść nie da. Teraz dopiero przyszło jej do głowy, co był wygadywał i aż ją zamroczyło to przypomnienie. Nie, póki życia na drugą wieś się nie przeniesie, pomiędzy obcych nie pójdzie, a gdyby uschnęła z tęsknicy. Ogarnęła oczami drogę, zasypane domy, sady ledwie widne spod śniegów i te szarzejące, nieskończone pola. Wieczór cichy i mroźny opadał coraz prędzej. Gwiazd przybywało, jakby je kto rozsiewał pełną garścią, a na ziemi przygasłej wskroś śnieżnych bielizn wybłyskiwały światełka chałup. Dymy czuć było w powietrzu, ludzie snuli się po drodze, głosy jakieś leciały nisko nad śniegami.
Z tego wyrosła. Jako ten wiatr nie będę się tłukła po świecie, nie!
Szeptała z mocą, zwolniła nieco, bo zapadała miejscami w chrupiący śnieg aż po kolana, że trepy trzeba było wyciągać.
Tu mnie Pan Jezus dał na świat. To już tutaj do śmierci ostanę. Aby ino do zwiesny przetrzymać, to już łatwiej będzie. Lekciej. A niech zechce Antek robić, to i tak poproszonym nie pójdę. Do przędzenia się wezmę, do tkania, do czego bądź.
Byle ino pazury zaczepić i biedzie się nie dać.
Prawda, gdyć Weronka tkaniem zarabia tyle, że jeszcze i ten grosz zapaśny mają.
Rozważała, skręcając do karczmy. Pochwaliła Boga, Jankiel odrzekł na wieki i kiwał się zwyczajnie nad książką, nie bacząc na nią. Dopiero gdy położyła przed nim pieniądze, uśmiechnął się przyjaźnie, rozjaśnił więcej światło w lampie wiszącej, pomógł jej liczyć i nawet wódką poczęstował. O Antkowym zaś długu ni o nim samym nie rzekł ni słowa.
Zmyślna jucha była, bo co ta kobiecie wiedzieć o chłopskich interesach? W głowę dobrze nie weźmie, nie wyrozumie jak potrza, a ino pyskiem wyjechać gotowa.
Dopiero kiedy się zbierała do wyjścia, powiedział.
A wasz co robi? Antek? A poszedł szukać roboty. Bo to we wsi brak? We młynie tartak robią, ja też potrzebuję kogo sprawnego do zwózki drzewa.
Ale w karczmie mój robił nie będzie, wykrzyknęła.
Niech sobie śpi, niech wypoczywa kij taki pan. Wy macie gęsi, podpasiecie trochę, kupię na święta.
Zaś bym tam sprzedawała.
Ostawiła mi no tyle, co na chowanie. Kupicie na wiosnę młode, nie potrzeba podpasionych. Chcecie, to możecie brać na burg wszystko, a zapłacicie gęsiami, policzymy się.
Nie, gąsków nie przedam.
Sprzedacie, jak kasulę zjecie, to nawet tanio sprzedacie.
Niedoczekanie twoje, parchu jeden, szepnęła wychodząc. Mróz brał, aż w nozdrzach wierciło. Niebo iskrzyło się już gwiazdami, a od borów ciągnął mroźny, szczypiący wiatr. Szła jednak wolno środkiem drogi i ciekawie się rozpatrywała po chałupach. Świeciło się u wachników, którzy siedzieli ostatni przed kościołem. Z obejścia płochów buchała wrzawa głosów i kwiki świń. W plewani gorzały wszystkie okna i jakieś konie biły niecierpliwie kopytami przed gankiem. U kłębów zaś, co w podle księdza siedzieli, też jaśniało światło i ktośik chodził koło obór, bo słychać było skrzypienie śniegu pod trepami. A dalej, sprzed kościoła, skąd wieś się rozchodziła, kiedy w te dwie ręce obejmujące staw, mało co było widać wskroś nocy, ino gdzieniegdzie z mrocznej bielizny mrzyło światełko jakieś, albo pies naszczekiwał. Hanka popatrzyła ku ojcowej chałupie, westchnęła i zawróciła sprzed kościoła w długie opłotki wiodące między kłębowym sadem, a księżym ogrodem do organistów. Dróżka była zasypana, ledwie co przetarta, wąska, a tak przysłonięta krzami obwisłymi pod śniegiem, że co chwila sypał się na nią strąconych gałęzi. Dom stał w głębi, w księżym podwórzu, a ino wyjazd miał osobny. Krzyki jakieś odeń szły i płacze, a przed sienią czerniała skrzynka. To leżały na śniegu porozrzucone szmaty, pierzyna, rupiecie jakieś. Magda, dziewka organistów, zanosiła się płaczem i krzyczała w niebogłosy pod ścianą.
Wygnali me! Wypędzili me! Jak tego psa na mróz w cały świat! A gdzie się sierota podzieje teraz? Gdzie?
Nie krzycz mi tu, świnie jedna! Wrzasnął głos z sieni wywartej. Weźmę kija, to wnet zamilkniesz, a wynoś mi się w te pędy. Do Franka idź, łajdusie jeden. Jak się macie, Borynowa? Moiściewa, to już od jesieni wiadomo było. A mówiłam, prosiłam, zaklinałam, strzegłam. A bo to łajdusa ustrzeże. Wszyscy spacie, a ona we świat. Wyspacerowała teraz sobie, bękarta. A bo to raz mówiłam, Magda, zastanów się, pomiarkuj. On się z tobą nie ożeni. To mi się w żywe oczy zapierała wszystkiego. Już ci, zobaczyłam, że dziewka grupieje i rośnie jak na drożdżach. To jej jak komu dobremu powiadam. Idź, skryj się gdzie na drugą wieś, póki czas, póki ludzie nie wiedzą jeszcze. A bo to usłuchała? Aż ją dzisiaj wzięły boleści w oborze przy dojeniu, cały skopek mleka wylała. A moja Frania przylata zestraszona i krzyczy, że Magdusie się coś stało. Jezus Maryja, w moim domu taki wstyd. A co by to i ksiądz proboszcz na to powiedział? A wynoś mi się sprzed domu, bo cię na drogę wyrzucić każę. Wrzasnęła raz jeszcze, wyskakując przed dom. Magda porwała się spod ściany i z płaczem, a wyrzekaniem zaczęła zbierać szmaty i wiązać w toboły. Chodźcie do mieszkania, bo zimno. I żeby mi tu znaku po tobie nie zostało! Krzyknęła na odchodnym. Powiedła Hankę przez długą sień. Ogromną, niską izbę rozświetlał ogień płonący na trzonie komina. Organista rozdziany w koszuli tylko i z podwiniętymi rękawami, czerwony jak rak, siedział przed ogniem i piekł opłatki. Co chwila czerpał łyżką z michy rozrobione, płynne ciasto, rozlewał je na żelazną formę, ściskał, aż syczało i kładł nad ogniem, wspierając na cegle sztorcem ustawiony. Przewracał formę, wyjmował opłatek i rzucał na niski stołek, przed którym siedział mały chłopak i obcinał nożyczkami do równa. Hanka pozdrowiła wszystkich, a organiścinę pocałowała w rękę. Siadajcie, rozgrzejcie się. Cóż tam u was słychać?
No już ci. Tak zaraz nie mogła się zebrać na to jakie słowo. Nie śmiała. Rozglądając się po stancji i zazierając ukradkiem do drugiego pokoju, gdzie wprost drzwi na długim stole pod ścianą bieliły się stosy opłatków, przyciśnięte deską, a dwie dziewczyny składały je w paczki, okręcając papierowymi paskami, zaś w głębi, już niedojrzanej, brzęczał monotonnie głos klawikordu. Muzyka snuła się jak pajęczyna, raz wyżej brała, górniej kiedy w śpiewanie, to znowu cichła, że ino tak brzękliwe przebieranie było słychać, albo za się coś się rwało nagle i piskało przenikliwie, aż dreszcz Hankę przenikał, a organista wykrzykiwał.
— Te! Trąba! Zjadłeś fis jak skwarek! Powtórz od laudamus pueri!
— Nagody to już? — spytała, że to nieobyczajnie było siedzieć jako ten mruk.
— Tak! Parafia wielka, porozrzucana, wszystkim przecież trzeba opłatki roznieść przed świętami. To i w czas zaczynać muszę.
Z pszenicy to?
Spróbujcie.
Podał jej jeszcze gorący opłatek.
Zaś bym tam śmiała jeść.
Wzięła go przez zapaskę i przeglądała pod światło ze czcią i trwogą jakąś.
Jak to na nim wyciśnięte historie różne. Jezus.
Na prawo na pierwszym kółku to Matka Boska, Święty Jan, Pan Jezus, a w drugim kółku, o, widzicie, żłób, drabinę, bydlątka, dzieciątko Jezus na sianie, Święty Józef, Matka Boska, a tu klęczą trzej królowie, objaśniała organiścina.
Rychtych, prawda? Jak to zmyślnie wszystko udane, prawda?
Obwinęła w chustkę opłatek i schowała za pazuchę, bo chłop jakiś wszedł i coś powiedział, że organista krzyknął.
Michał, do chrztu przyjechali, weź klucze i idź do kościoła, bo Jambroży posługuje na plebanii. Ksiądz już wie.
Muzyka umilkła i przez izbę przeszedł wysoki, blady chłopak.
Po bracie mojego sierota, na organistę praktykuje, z łaski jeno mój go uczy. No, cóż robić, trzeba się jej nadszarpnąć, a krewniakowi pomóc.
Hanka się rozgadała pomału, jękliwie, a dała upust żalom swoim i turbacjom. Od 3 tygodni pierwszy raz mogła się wygadać dosyta.
Słuchali jej, powiadali swoje, a choć je strzegli, aby o Borynie nie powiedzieć słowa. Użalali się nad nią tak poczciwie, aż się pobeczała, a organiścina, że to mądra kobieta, wnet zmiarkowała i pierwsza rzekła.
Czasu może wam co zbędzie, to byście oprzędli mi wełnę. Pakulinie miałam dać, ale weźcie wy, tylko na kółku oprzędźcie, bo na przęślicy nić wyjdzie nierówna.
Bóg zapłać, a dyć mi trza roboty, inom prosić nie śmiała.
No, nie dziękujcie. Człowiek powinien pomagać drugiemu. Wełna już kremplowana, będzie jej ze 100 funtów.
Uprzędę, umiem dobrze, przecież u ojca samam dla wszystkich i przędła, i tkała, i farbowała, nie kupowali na przyodziewek, nie.
Obaczycie, sucha i miętka.
Musi być z dworskich owiec, śliczna wełna.
A jakby wam było pod trzamonki, kaszy, grochu, to powiedzcie.
Dam wam, policzymy się w robocie.
Wprowadziła ją do komory, gdzie pełno było worów i beczek ze zbożem. Połcie słoniny wisiały na ścianie, przędza całymi pękami zwieszała się od belek, a płótno grubachnymi wałami leżało na kupie. A co grzybów suszonych, serów, słojów różnych, a na półkach cały rząd bochnów kiejkoła, a inszego dobra, to by i nie zliczył.
Równiuśko oprzędę, na kółku. Bóg zapłać pani za wspomożenie, ale widzi mi się, co nie udźwignę sama wełny.
Odeślę wam przez parobka.
Dobrze, bo to i na wieś jeszcze mi potrza.
Jeszcze raz podziękowała, ale ciszej jakoś i chłodniej. Zazdrość ją ugryzła w serce.
Naród wszystkiego da, naniesie, przysposobi, to mają pełne komory. Albo to i procentami nie zdziera. Kto ma owce, ten ma co chce. Niechby tak sami wyrabiali, ale, rozmyślała wychodząc w opłotki.
Po Magdzie nie było już śladu, tyle ino, że jakieś stare trepisko czerniało na śniegu. Przyspieszyła kroku, bo późno już było, zasiedziała się nieco u organistów.
Gdzieby to u kogo przepytać się o robotę lahantka?
Jak gospodynią była, to i przyjacielstwo z nią trzymali wszyscy. Cięgiem ktoś do chałupy zaglądał, czegoś potrzebował i w oczy dobrość świadczył. A teraz stoi oto w pośrodku drogi i biedzi się. Gdzie iść? Do kogo? Nie, napraszała się nie będzie nikomu. Rada by ino z kobietami pogwarzyć po dawnemu. Postała przed kłębami, postała przed Szymonową chałupą, ale wejść nie weszła. Nie śmiała i przypomniało się jej, że Antek przykazywał nie zadawać się z ludźmi.
Nie poradzą, nie wspomogą, a użalać się będą nad tobą jak nad zdechłym psem, mówił.
Oj, prawda, święta prawda,
szepnęła przypominając organistów.
Hej, żeby to ona chłopem była. Zaraz by się jęła roboty i zaradziła wszystkiemu. Nie skamlałaby i ludziom przed oczy nie świeciła swoją biedą.
Poczuła w sobie taki wilczy głód pracy, takie rozpieranie sił, że aż się przeciągnęła i mocniej stąpała, raźniej.
Ciągnęło ją też. Ciągnęło, by przejść obok ojcowej chałupy, by zajrzeć, choć i nowo płotki,
by choć oczy nacieszyć. Ale zawróciła sprzed kościoła na ścieżynkę utorowaną środkiem zamarzłego stawu i biegnącą ku młynowi. I szła prędko, nie rozglądając się na boki, tym ino zajęta, by się na śliskim lodzie nie pośliznąć. I by prędzej przejść. I nie wiedzieć, nie rozkrwawiać sobie duszy przypomnieniem, ale nie zdzierżyła. Bo tak jakoś na wprost Borynów przystanęła nagle i nie miała mocy oderwać oczu od świateł mrzących w oknach.
A przecież to nasze. Nasze. Jakże to iść we świat? Kowal by wnet zabrał, nie? Nie ruszę się stąd, jak pies warowała będę. Czy Antek chce, czy nie? Ojciec niewieczny, a może się co jeszcze przemieni. Dzieciskow na poniewierkę nie dam, ni sama nie pójdę. Toć to ich, nasze!
Marzyła wpatrzona w ośnieżony sad, z którego występowały zarysy budynków. Białe, rozsrebrzone dachy, czerniałe ściany, występował w głębi za szopą ostry szczyt brogu.
Jakby jej wrosły nogi w lód, że ruszyć się nie mogła, ni oderwać oczu, ni serca rozkołatanego.
Noc cicha, mroźna, granatowa, osypana gwiazdami, jakby tym piaskiem srebrnym obtulała zaśnieżoną ziemię. Drzewa stały bez ruchu, pochylone pod ciężarem śniegów, uśpione, niepojęte w tej cichości, jaka się rozlewała nad światem, niby białe cienie widm, niby stężałe opary, śniegi skrzyły się ledwie uchwytne, głos wszelaki zamarł, że tylko coś jakby szelest drgających gwiazd, jakby tętna ziemi przemarzłej, jakby senne dychanie drzew zmartwiałych drżało w mroźnym powietrzu.
A Hanka stała wciąż, niepomna na czas biegnący, ni na szczypiące ostre zimno.
Przywarła oczami do domu, piła go, obejmowała sercem i brała w siebie z całą mocą głodu i marzenia. Zbudził ją dopiero skrzyp śniegu. Ktoś zeszedł z drogi na staw i kierował się ku niej, a po chwili spotkała się oko w oko z Nastką Gołębianką.
— Hanka! — wykrzyknęła zdumiona.
— Dziwujesz się, jakbym już stergła i po śmierci straszyła.
— Co wam też do głowy przychodzi? Dawną waju nie widziała, tym się zdziwiła. A w którą stronę idziecie?
— A do młyna.
— To i mnie droga, bo Mateuszowi niosę kolację.
— We młynie teraz robi, na młynarczyka praktykuje?
— Gdzie by tam zaś na młynarczyka się sposobił? — Na tartaku, co go tam postawili przy młynie. A pilno mają, że już i wieczorami robią.
Szły obok siebie, Hanka mało które słowa rzekła, a ino Nastka trzepała wciąż. Ale się strzegła, by o Borynie nic nie powiedzieć. Już ci, że o to Hanka nie spytała, nijako było, choć rada by posłuchała.
Dobrze młynarz płaci?
Po 5 złotych i groszy 15 bierze Mateusz.
Aż tyle? 5 złotych?
Przecież jego to głową wszystko idzie, to i nie dziwota.
Hanka milczała, ale przechodząc wprost kuźni, z której przez wybite szyby buchały czerwone światła i krwawiły śniegi, szepnęła.
Ten Judasz zawsze ma co robić. Czeladnika se przybrał, a sam cięgiem jeździ, pono z Żydami spółkę trzyma w lesie i razem ludzi oszukują.
Tnął to już po ręby?
W lesie to siedzicie, czy co, że wam nie wiadomo?
Nie w lesie, ale za nowinami nie biegam po wsi.
A to żebyście wiedzieli, rąbią, ale na przekupnym.
Już ci naszego przecież nie pozwolą tknąć.
I no nie wiada, kto zabroni. Wójt trzyma ze dworem, sołtys też i wszyscy co bogatsi.
Prawda. Kto ta bogaczów zmoże, kto ich przeprze. A zajrzyj Nastuś do nas. Idźcie z Bogiem, przylecę którego dnia z kądzielą.
Rozstały się przed młynarzowym domem. Nastka poszła do młyna, na dół nieco, a Hanka przez podwórze do kuchni. Ledwie się tam dostała, bo pieski się zleciały i zaczęły doszczekiwać i przybierać ją do ściany, aż Jewka obroniła i powiedła. Ale nim się rozgadały, weszła młynarzowa i zaraz prosto z mostu rzekła.
— Do męża macie interes? Jest we młynie.
Nie czekała i no poszła, ale spotkała się z nim w pół drogi. Poprowadził ją do pokoju, zaraz też zapłaciła mu, co była winna za kaszę i mąkę.
— Krowę zjadacie
— powiedział, zgarniając pieniądze do szuflady.
Cóż poradzić? Kamieni przecież nie ugryzę.
Zła była.
Wałkoń jest wasz chłop. To wam powiem.
Jest wałkoń albo i nie jest. Cóż to będzie robił? Gdzie? U kogo?
Nie ma to młocki we wsi?
Parobkiem ni wyrobnikiem nie był, to i nie dziwota, że się do tego nie rwie.
Przyzwyczaj się jeszcze, przyzwyczaj. Szkoda mi chłopa. Choć wilkiem patrzy i nieustępliwy. Rodzonego nie uszanował. Ale szkoda człowieka.
A dyć mówili, że jest robota u pana młynarza. Dopraszam się. Może by pan Nantka wziął do roboty? Dopraszam się.
Buchnęła płaczem i obłapiała go za nogi, całowała po rękach, a prosiła gorąco.
Niech przyjdzie. Prosił go nie będę. Robota jest, ale ciężka. Przy obróbce drzewa pod piły.
Dyć poredzi. Sposobny do wszystkiego, jak mało któren we wsi.
Wiem. Dlatego mówię, żeby przyszedł do roboty. Ale swoją drogą źle wy swojego pilnujecie. Źle!
Stanęła wystraszona, nic nie rozumiejąc.
Chłop ma dzieci i żonę, a za drugimi się ugania.
Zbladła i poczęła trząść się w sobie.
Prawdę mówię, wałęsa się po wsi nocami. Widzieli go ludzie, nie raz jeden.
Odetchnęła z ulgą ogromną. Wiedziała przecież o tym i dobrze rozumiała, że go tak pamięć krzywdy rzuca po nocach i spać nie daje. A ludzie zaraz to sobie farbują na swoje.
Mógł się już wziąć do roboty. Zaraz by mu wywietrzały z głowy kochania.
Gospodarski syn to
dziedzic, jucha. W robocie będzie przebierał jak ta świnia w pełnym korycie. Kiedy taki przebierny, to trzeba było żyć w zgodzie z ojcem. A za Jagusią nie latać, boć to i grzech niemały i wstyd.
Co też panu w głowie powstało? Co?
Zawołała prędko.
Mówię wam jak jest. Cała wieś o tym wie, spytajcie się.
Zawołał głośno i prędko, że to popędliwy był wielce i zawsze rad prawdę rżnął prosto z mostu.
— Czy to ma przyjść?
— zapytała cicho.
— Niech przyjdzie, choćby jutro. — Co to wam? Czego beczycie?
— Nie, nie, to ino z mrozu.
Wolno powracała, ciężko, jakby ją przygniatało do ziemi, że ledwie nogi podnosiła. Ściemniał świat i śniegi tak poszarzały, że jakoś trafić nie mogła na ścieżkę. Próżno przecierała oczy z łez marznących urzęs, próżno. Nie odszukała, nie widziała nic i szła już w tej ciemnicy nagłej, a bolącej. Jezus, jak bolącej.
Za Jagusią lata, za Jagusią.
Tchu nie mogła złapać, a serce jej tłukło jako ten ptak przetrącony. A w głowie kołowało, kołowało, aż wsparła się o jakieś drzewo nad stawem i cisnęła się doń mocno do bólu.
Może i nieprawda, może i nocy ganił.
Uczepiła się tego ze strachem i oburącz trzymała.
Mój Jezus, nie dość biedy, nie dość poniewierki, a tu jeszcze i to się zwala na moją biedną głowę i to...
Jęknęła rzewnie i aby stłumić ból, zaczęła biec prędko aż do utraty tchu i przytomności. Jakby ją wilki goniły, wpadła do izby zdyszana, ledwie żywa. Antka jeszcze nie było. Dzieci siedziały przed kominem na dziadkowym kożuchu, a stary strugał im wiatrak i zabawiał.
Przywieźli wełnę, Hanuś! We trzech workach przywieźli!
Rozwiązała wory i w jednym z nich na wierzchu znalazła bochen chleba, kawał słoniny i z dobre pół garnca kaszy.
Niech ci Pan Jezus odpłaci za dobrość, szepnęła rozrzewnione i zaraz też narządziła sutą kolację i rychło dzieci spać położyła.
Uciszyło się wnet w całym domu, bo u Weroniki już spali, a stary też wkrótce przyległ na przypiecku i zasnął. Hanka zaś wyporządziła kółko, siadła przed kominem i przędła. Długo w noc siedziała do pierwszych kurów, a wciąż jak ta nić wiło się przed nią młynarzowe powiedzenie.
Za tą jagną lata, za jagną!
Kółko warczało z cicha, jednostajnie, niestrudzenie. Noc zaglądała w okno miesięczną, mroźną twarzą i jakby pobrzękiwała w szybki. I wzdychający tuliła się do ścian, a chłód wypełzał z kątów, za nogi chwytał i siwą pleśnią rozrastał się po glinianym toku. Świerszcz strzykał za kominem, ino czasem przerwał, gdy które dziecko zakrzyczało przez sen lub rzuciło się na łóżku. I znowu stawała głęboka, przemarznięta cichość. Mróz brał coraz tęższy i kiedy żelaznymi pazurami ściskał, bo raz w raz trzaskały deski w szczycie, to pogięte stare ściany łupnęły, jakby kto strzelił, to belka niektóra pęczniała od mrozu, potrzaskując z cicha, to snać ziąb przejął na wskroś przyciesie, że zadygotały z nagła boleśnie i cały dom kurczył się, przywierał do ziemi, a drgał z zimnicy.
Że mnie też do głowy nie przyszło. Już ci, taka urodna... Taka spaśna, taka przypochlebna, a ja, co? Chuchro takie, skórę i gnaty. Cóż ja? Czy to umiem go zniewolić, Dosie? Czy to śmiem? A choćby mi żyłę każdą wypruła dla niego. Nic takiej serca dla mnie nie ma. Cóż ja? Cóż?
Niemoc ją ogarnęła. Niemoc ogromna, cicha i bolesna. Tak strasznie bolesna, że nawet płakać nie mogła. Nie miała siły, trzęsła się ino w sobie jako ta drzewina drętwiejąca z zimna, co ani uciecze od męki, ni po ratunku uprosi, ni obronić się poradzi. Jak ta drzewina skrzytwiała Hanczyna dusza. Wsparła głowę na kółku, opuściła ręce i zapatrzyła się przed się. W swoją dolę nieszczęsną, w gorzką bezmoc swoją. I długo, długo tak trwała. Ino kiedy niekiedy spod sinych powiek wysuła się łza jaka paląca i padała na wełnę i zamarzała tam w krwawy różaniec boleści. Ale nazajutrz wstała spokojniejsza nieco.
Bo i jakże, miała to czas na turbowanie jak jaka dziedziczka? Może tak jest, jak młynarz powiadał. A nuże i nie jest. Opuści to ręce, płakać będzie i wyrzekać, kij wszystko na jej głowie, i dzieci, i gospodarstwo, i bieda cała. Kto temu zaradzi, jak nie ona?
Tylko modliła się gorąco przed matką bolesną i żeby Pan Jezus odmienił, to się ofiarowała iść na Zwiesne do Częstochowy, na trzy msze dać i kiedyś, jak się zapomoże, zanieść cały kamień wosku do kościoła na światło przed wielki ołtarz. Ulżyło jej bardzo, jakby się wyspowiadała i ten sakrament święty wzięła, że ostro zabrała się do przędzenia. Tylko dzień, chociaż był słoneczny i jasny, dłużył się jej niepomiernie i rozbierała ją troska o Antka. Przyszedł dopiero wieczorem, na samą kolację, a był taki zbiedzony, zmarnowany i cichy, a tak się witał poczciwie, dzieciom bułek przyniósł, że prawie zapomniała o podejrzeniach, a gdy jeszcze urżnął sieczki i pomagał jej przy obrządku jak mógł, rozczuliła się tak głęboko, że jej wypowiedzieć trudno. Nie mówił tylko, gdzie był i co robił. Juści nie śmiała o to pytać. Po kolacji przyszedł Stach, jak to był, często zaglądał, choć mu Weronka broniła, a w jakiś czas po nim najniespodziewaniej zjawił się stary Kłąb. Niemało się zdziwili, bo pierwszy to był człowiek ze wsi od czasu ich wygnania i tak rozumieli, że z jakimś interesem przychodzi.
Że to nikt ani się pokaże, to mu myśli uwagi odwiedzić, rzekł prosto.
Dziękowali mu też ze szczerą i głęboką wdzięcznością. Siedli se rzędem na ławie, blisko komina i poglądali wolno, poważnie, a stary dorzucał gałązek na ogień.
Mróz nie zgorszy, co? Że i mucić bez kożucha i rękawic trudno, powiedział Stacho. A co gorsza, że i wilki się pokazują. Ze zdumieniem spojrzeli na Kłęba. Prawdę mówię. Dzisiejszej nocy podkopywały pod wójtów chlew. Musiało je coś spłożyć, że prosiaka nie wzięły. A wygrzebały jamę aż pod przycieś. Sam chodziłem w południe oglądać. Pięciu ich musiało być, nie mniej.
To ani chybi na ciężką zimę znak. Przecież mrozy dopiero co wzięły i tu już wilki wychodzą?
Widziałem pod Wolą na tej drodze za młynem. Wiecie, gęsty ślad, jakby całe stado szło na ukos drogi. Przyglądałem się, ale my myślał, że to pańskie psy polowe, a to wilki musiały być, powiedział żywo Antek. Byliście to i w Porębie? Zagadnął Kłąb.
Nie, powiadali ino ludzie, że tnął ten przykupny las przy wilczych dołach.
Powiedział im nieborowy, że dziedzic nikogo z Lipiec wołać nie będzie do roboty. Pono przez złość, że się o swoje upominają.
Któż mu to las wytnie, jak nie Lipczaki? Wtrąciła Hanka.
Moiście wy, tyla wszędy narodu próżno siedzi po chałupach i czeka roboty, kiej zmiłowania. Mało to w samej Woli? Mało to tych kołtunów w Rudce albo i tamtych smoluchów w Dębicy? Niech ino dziedzic krzyknie, to w jeden dzień stanie parę sto najzdatniejszego chłopa. Póki na przekupnym rąbią, niech sobie rąbią. Niech się wspomogą, niewiela tamtego, a i dla naszych za daleko.
A jak nasz bór zacznął? Zapytał Stacho.
Nie damy, rzucił krótko i mocno Kłąb. Pobarujemy się, niech się dziedzic zobaczy, kto mocniejszy. On czy cały naród? Niech zobaczy.
Nie mówili już o tym. Zbyt to leżało wszystkim na wątrobie i piekło. Ino jeszcze Bylica powiedział jąkając i nieśmiało.
Znam ja to plemię dziedzicowe z Woli. Znam. Figla on wam wystroi.
Niech stroi. Nie dziecim. To nas nie zwiedzie.
Zakończył Kłąb. Pogadali jeszcze o wypędzeniu Magdy przez organistów, o czym Kłąb rzekł swoje.
Już ci. Po ludzku to nie jest. Ale i szpitala trudno im było w chałupie zakładać, że to im przecież Magda ni swat, ni brat.
Pogadali o tym i owym i rozeszli dosyć późno, a na odchodnym Kłąb po swojemu prosto i krótko powiedział, żeby do niego zachodzili, a jakim czego potrza, niech ino rzeknął. To czy z leguminy, czy paszy dla jałówki, a choćby i te parę złotych, znajdzie się po sąsiedzku. Antkowie zostali sami. Hanka po długim wahaniu, po wielu nieśmiałych wzdychach spytała wreszcie.
Znalazłeś jakąś robotę?
Nie. Byłem we dworze jednym i drugim. Przewidywałem się i u ludzi, a nie znalazłem.
Odpowiedział cicho, nie podnosząc oczu, bo choć prawda, że był tu i owdzie, ale o robotę się nie starał, a ino cały ten czas przewałęsał. Położyli się. Dzieci już spały, ułożone w nogach dla ciepła. Ciemność ogarnęła izbę, tylko księżycowe światło lało się przez zamarznięte, roziskrzone szybki i przenikało wskroś izby świetlistym pasem. Nie zasnęli jednak. Hanka przewracała się z boku na bok i medytowała. Teraz powiedzieć o tartaku, czy też dopiero jutro rano?
Szukałem, ale choćby mi dostał, nie pójdę ze wsi. Nie będę się tłukł po świecie jak ten pies bezpański,
szepnął po długim milczeniu.
To samo umyśliłam, tak samo, zawołała radośnie. Po co szukać chleba po świecie i we wsi trafa się niezgorszy zarobek? A to młynarz mi powiedział, że ma robotę dla ciebie przy tartaku, choćby i od jutra, a płaci 2 złote i groszy 15.
Chodziłaś pytać? Krzyknął.
Nie, płaciłam, co mu była winna. On sam powiedział, że miał przysłać po ciebie, nawet i nie wspomniałam,
tłumaczyła się zestraszona. Nic już nie odrzekł, a i ona milczała. Leżeli koło siebie nieruchomie, bez słowa. Sen ich odleciał zupełnie. Roili coś w utajeniu głębokim, czasem wzdychali, to roztapiali duszę w tej głuchej, martwej ciszy. Psy jakieś zaszczekiwały we wsi, daleko, daleko i słabo. Koguty biły skrzydłami i piały już z północka, a szum cichy jakby wiatru zahuczał nad chałupą.
— Śpisz to?
— przysunęła się nieco bliżej.
— Kiedyś pik mnie odszedł.
Leżał w znak z rękami pod głową. Tak blisko przy niej, a tak daleko sercem, daleko myślami. Leżał nieruchomy, bez oddechu prawie, bez pamięci, bo jagusine oczy znowu wyjrzały z ciemności i modrzyły się w księżycowej poświacie. A Hanka przysunęła się bliżej jeszcze. Przywarła gorącą twarzą do jego ramienia, przywarła sercem całym. Nie, już w niej nie było podejrzeń żadnych, ni żalów, ni goryczy. A ino tym miłowaniem serdecznym, tą lubością duszną, pełną dufności i oddania się cisnęła się do jego serca.
— Jantoś, pójdziesz to jutro do roboty?
— spytała drżąco, byle ino co rzec, byle ino usłyszeć głos jego i zgwarzyć się z jego duszą.
Może i pójdę, już ci. Trzeba iść, trzeba. Odpowiadał, nie myśląc o tym.
Idź, Jantoś, idź. Prosiła miętko i zarzuciła mu rękę na szyję i szukała gorącymi ustami jego ust ledwie dyszących. Ale on nie drgnął nawet, nie odpowiedział, nie poczuł jej uścisku. Nie wiedział o niej. Szeroko otwartymi oczami patrzył w tamtej oczy. W jagusine, modre oczy.